Godzina dziekańska.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. W kolejnym odcinku audycji Godzina Dziekańska witamy dzisiaj dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, pana profesora doktora habilitowanego Piotra Bojarskiego.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana dziekana. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki stoi przed dużą inwestycją. Na początku roku akademickiego dowiedzieliśmy się, że marszałek województwa pomorskiego przyznał dużą dotację, będzie nowy budynek. Kiedy ta budowa rusza?
To prawda, to duże wyzwanie, ale też spełnienie marzeń. Myślę, że ogromnej większości pracowników, doktorantów, studentów naszego wydziału. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargów, z tego co wiem, czy uzgadnienia, formułowania ostatnich uzgodnień do przetargów. No i budowa ma ruszyć, jak tylko przetarg zostanie rozstrzygnięty. Myślę, że to się może stać nawet w ciągu 1 lub 2 miesięcy.
Co to będzie za budynek? Bo na razie tylko mówimy o inwestycji.
To jest skrzydło, które jest dedykowane Instytutowi Informatyki. A więc można powiedzieć takiej dyscyplinie nauki i dzisiaj już chyba można powiedzieć takiej dyscyplinie gospodarki, która jest niezwykle istotna i na której rozwój zdecydowano się stawiać nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, bo informatyka jest po prostu właściwie wszędzie, w każdej dziedzinie życia, o której byśmy dzisiaj sobie praktycznie nie pomyśleli. I jest wielki deficyt fachowców w tej dziedzinie.
Jak rozumiem, główna część inwestycji to nie będą mury jednak w przypadku informatyki.
Nie, oczywiście. W ogóle tę inwestycję to trzeba rozpatrywać znacznie szerzej, bo zawsze jest pytanie, po co ta inwestycja, prawda? Czy to jest tylko spełnienie pewnych ambicji związanych na przykład z rozwojem kampusu jako takiego, czy pracowników, ambicji pracowników, studentów, może nawet polityków. I tutaj odpowiedź jest negatywna, to znaczy to jest wynik rzeczywistej potrzeby, która związana jest właśnie z taką wizją rozwoju gospodarczego regionu. Tu trzeba sobie uświadomić, że na jakim poziomie jest deficyt tych wszystkich fachowców. On sięga kilka tysięcy osób na wybrzeżu. Jeśli się planuje, to jest kilka tysięcy miejsc pracy, jeśli się planuje ściąganie poważnych firm na wybrzeże, a z tego co wiem takie plany istnieją, no to trzeba zapewnić odpowiednie zaplecze intelektualne, odpowiednie zaplecze fachowe dla takich inwestycji. No i stąd między innymi stawia się, nie tylko zresztą u nas, stawia się na rozwój tej właśnie dziedziny i żeby kształcić więcej, powiedzmy, no to potrzeba trochę więcej sal, ale też trochę więcej fachowców i trochę więcej na rybku. I tu jest cała ta szerokość tego patrzenia, bo inwestycja w budynek to jest tylko jedna składowa. Druga, tak jak powiedziałem, to trzeba skąd wziąć fachowców, którzy będą tych studentów kształcić i czynić z nich lepszych profesjonalistów, bo często przychodzą do nas już ludzie z fantastycznymi umiejętnościami. Ale też to jest kwestia niestety tego, ile osób na rynku jest przygotowanych do podjęcia studiów o charakterze informatycznym. I ten rynek jest niestety dość płytki. Tutaj trzeba się bardzo mocno będzie bić o ludzi z całej Polski, może nie tylko z Polski, żeby chcieli przyjść i studiować informatykę.
Czy to wynika z słabego przygotowania w liceach?
Tak. To wynika ze słabego przygotowania w liceach i chyba z takiego wieloletniego trendu próby chodzenia na łatwiznę na studiach, próby jakiegoś zbierania tych dyplomów na studiach prostszych. Studia na kierunkach ścisłych są bardzo wymagające intelektualnie. I wymagają rzeczywiście bardzo rzetelnej, ciężkiej pracy i bardzo dobrego przygotowania. Często nawet ludzie, którzy do nas przychodzą, to są ludzie zdolni, ale ich poziom wejściowy jest na tyle czasami niewystarczający, że niektórym po prostu brakuje czasu na to, żeby doszlusować, jakoś przestawić swój sposób myślenia na to, żeby uczyć się, studiować szybko, sprawnie, głęboko. To jest przede wszystkim głęboko.
Wspomniał pan o tym, że problemem może być pozyskanie profesjonalistów, którzy będą uczyli tych studentów.
Tak.
Rozumiem, że to może być też problem tych szkół średnich, które mają przygotowywać później.
Tak, to jest problem, powiedziałbym, nawet nie ogólnokrajowy, to jest problem ogólnoświatowy. Bardzo do przodu poszły technologie różnego rodzaju i za tym niestety nie poszło dość szybko kształcenie. I to jest na całym świecie, to widać po prostu zresztą na przykład na rynku polskim, z którego bardzo dużo informatyków ucieka do bogatszych państw, odbierając wykształcenie u nas. To nie dotyczy tylko informatyki, ale tutaj może to zjawisko jest najbardziej widoczne. Jest takie, można powiedzieć, niemalże masowe od wielu lat i trudno dlatego też między innymi zapełniać jest luki na takim rynku edukacyjnym. No bo oprócz tego oczywiście mamy przede wszystkim bardzo silną konkurencję z sektora prywatnego. No i zatrzymanie na uczelni potem fachowców w sektorze edukacyjnym jest bardzo trudne z powodu niekonkurencyjnych płac. Także pracują często osoby, które są po prostu pasjonatami. Są pasjonatami i chcą robić to, co robią. I całe szczęście, że to są takie osoby, no bo dzięki nim wszystko się jakoś kręci.
Przy tworzeniu tego, przy tej inwestycji generalnie całej, nie tylko budynek, ale i też nowe kierunki, które tam mają powstać, bierze udział prywatna firma. Mówił pan tutaj o tym sektorze prywatnym.
Tak, to nie jest jedno. Znaczy my jesteśmy w stałym kontakcie, współpracujemy bardzo silnie z szeregiem firm z sektora IT na rynku. Bardzo dużą pomoc otrzymujemy od wielu firm, które zapewniają naszym studentom bezpłatne staże, rodzaje mentoringu, coachingu, organizują z nami różne konkursy. Często też współprowadzą już wykłady na naszych kierunkach. Czy wreszcie na przykład prowadzą tak zwane projekty zespołowe. To jest rodzaj zajęć, ale on przebiega często w firmach i bezpośrednio tam studenci projektują różnego rodzaju aplikacje, bardzo konkretne, na przykład na smartfony, które są użyteczne, potem mogą zyskiwać jakieś recenzje bezpośrednio z rynku i w ten sposób student, ale i pracodawca wie, w jakim miejscu się znajduje.
Czy to będzie kierunek taki zamawiany, że on będzie pod wymagania pracodawców, pod to, czego oni oczekują?
Tak. Ten kierunek ma mieć profil praktyczny w nowym skrzydle. To są zresztą wymagania konkursu. I w związku z tym on jest jakby dedykowany bezpośrednio, czy cele tego projektu są dedykowane, one są ściśle związane z zapotrzebowaniami rynków pracy, czyli na przykład różnego rodzaju specjaliści od aplikacji internetowych, takie bardzo konkretne specjalizacje będą tam ci studenci nasi mieli, które będą znajdowały przełożenie na rynku pracy.
I rozumiem, że tam też praktycy będą wykładali.
Tak. To też jest warunek konieczny i na szczęście jest tak, że wiele z firm, z którymi współpracujemy, posiada w swoich szeregach naszych absolwentów. Ci absolwenci świetnie sobie radzą, robią kariery w tych firmach i utrzymują z nami stały kontakt. Także chcą nam pomóc. Nie robią tego dla zysku. Chcą takiego przynajmniej bezpośredniego, tylko chcą nam pomóc. Chcą pomóc oczywiście też sobie, bo wiedzą, że nie ma lepszej drogi do ukształtowania sobie takiego absolwenta, jakiego się chce, niż praca wspólnie z tym człowiekiem i kształtowanie jego sylwetki jeszcze w czasie studiów.
Czy na tych kierunkach informatycznych, poza tym zupełnie praktycznym elementem, jest też element naukowy? Czy są prowadzone jakieś badania, rozwój?
Zawsze tak jest. To jest nieodłączna strona chyba każdych studiów, natomiast tutaj pewne akcenty są przesunięte w stronę praktyki, czyli ta ścieżka dojścia do pewnego praktycznego efektu tych studiów musi być niezwykle efektywna. To się oczywiście musi dziać jakimś kosztem, czyli na przykład koszt tutaj jest taki, że jednak pewna szerokość oglądu całej dziedziny może być mniejsza, ale zamiast tego jest osiągnięcie pewnego praktycznego, węższego spektrum wysokiej kwalifikacji w krótkim czasie.
Te zajęcia informatyczne, czy związane z nowymi technologiami, odbywają się na Uniwersytecie Gdańskim nie tylko na pana wydziale. Mhm. Jest na przykład koło naukowe na Wydziale Zarządzania, które odnosiło sukcesy.
Tak.
Czy to jest jakaś wewnętrzna konkurencja?
Zawsze jest konkurencja. Dopóki konkurencja jest zdrowa, to bardzo dobrze, bo jest stymulacja. Rzeczywiście, ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, czy i na jakich warunkach można by, powiedzmy, ściślej współpracować. To jest pytanie otwarte. To oczywiście o tym wszystkim stanowią ludzie. Że takie rzeczy są możliwe, to dowiodły, powiedzmy, wyniki jednego z ostatnich konkursów, w których wspólna drużyna nasza i Politechniki Gdańskiej brała udział z dużymi sukcesami. Między innymi tam została opracowana piękna aplikacja na drona, który lata sobie, może latać nad plażami i identyfikuje różnego rodzaju niepokojące zachowania, mogące świadczyć o tym, że ktoś tonie. W związku z tym to jest rodzaj wspomagania na przykład ratownictwa. I tutaj młodzi ludzie nie widzą takich podziałów tak naprawdę. To, czy oni są na takim, czy na innym wydziale, czy na takiej, czy innej uczelni, nie ma dla nich większego znaczenia. Liczy się wspólny cel.
Zaczął pan mówić o współpracy z Politechniką, ale w tym momencie chciałbym panu przerwać chwilę na muzykę. Wrócimy za chwileczkę,
oczywiście,
porozmawiamy o współpracy Wydziału właśnie Uniwersytetu Gdańskiego z wydziałami na Politechnice Gdańskiej.
Cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajsza miłość?
Godzina dziekańska.
Witam w programie Godzina Dziekańska. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Bojarski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Panie dziekanie, przed przerwą zaczęliśmy mówić o współpracy z Politechniką Gdańską. Pana wydział ma podpisane umowy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz konsorcjum Matematyka i Fizyka Pomorza z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej też Politechniki Gdańskiej. Czego dotyczą te porozumienia?
To są zupełnie umowy o różnym charakterze. Jeśli chodzi o umowę z tak zwanym Wydziałem ETIN, czyli Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Politechniki Gdańskiej, to jest umowa z bardzo silnym wydziałem, z bardzo silnym partnerem, ale ma też charakter dość ograniczony praktycznie, dlatego że to jest umowa, która no jest bardzo celowo tak podpisana i dotyczy możliwości przeprowadzania ciekawych, interdyscyplinarnych może prac magisterskich z dziedziny informatyki, wykorzystujących z jednej strony bardzo nowoczesne zaplecze technologiczne, jakim dysponuje Politechnika Gdańska, tak zwane laboratorium wirtualnej rzeczywistości, do którego zwiedzenia absolutnie każdego namawiam. Jestem pod wielkim wrażeniem tego laboratorium. Z drugiej strony ta umowa opiera się na unikalnych kwalifikacjach niektórych naszych pracowników. Na przykład, ja może tu się posłużę przykładem pana doktora Arbukowicza z mojego wydziału, który jest jednym z dwóch certyfikowanych specjalistów z tak zwanej technologii Blender, która umożliwia między innymi właśnie znacznie pełniejsze wykorzystanie tych wszystkich możliwości, które to laboratorium wirtualnej rzeczywistości stwarza. I no, pan doktor Arłukowicz, laureat zresztą Nagrody Mrągowiusza naszej, jest fantastycznym dydaktykiem, jest wizjonerem dydaktyki i te prace, które są wykonywane pod jego kierunkiem, przez jego uczestnictwem, no, mają zawsze z natury rzeczy niezwykły charakter interdyscyplinarny. I to jest jakby taka ogólna treść, zarys tej umowy z Wydziałem ETI. To jest umowa o charakterze dydaktycznym, ale która ma procentować w tworzeniu naprawdę bardzo ciekawych tematów, w łączeniu różnego rodzaju kompetencji, które z natury rzeczy ma Wydział ETI, no i Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast jeśli chodzi o konsorcjum Matematyka i Fizyka dla Pomorza, to jest zamierzenie, to jest umowa, która jest podpisana z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Ona się opiera na wieloletniej tradycji badań wspólnych prowadzonych przez wiele zespołów badawczych w zakresie czy to fizyki materiałów, czy to fizyki teoretycznej, zwłaszcza informacji kwantowej, ale także współpracy matematyków z obu wydziałów. Więc tu jest pewnego rodzaju formalizacja tego, co istnieje od wielu lat i to, co wykształcili sami ludzie. I to jest bardzo duża wartość tej umowy, dlatego że ona nie jest martwa. Dlatego że ona po prostu, to jest pewnego rodzaju certyfikat na prawdziwą działalność, która toczy się od wielu, wielu lat i której jakimś ewidentnym dowodem jest bardzo duża liczba wspólnych publikacji między członkami obu wydziałów. Oczywiście planujemy też, chociaż to w tych czasach jest trudne, wspólnego rodzaju przedsięwzięcia dydaktyczne. Chcielibyśmy rozpocząć tutaj od rzeczy prawdopodobnie najprostszej, chociaż najbardziej skomplikowanej w sensie poznawczym, to znaczy od prowadzenia wspólnych przewodów doktorskich. To jest najprostsze, dlatego że ze względu na tą współpracę między ludźmi, prowadzenie wspólnych przewodów jest działalnością zupełnie naturalną. Natomiast uruchamianie wspólnych kierunków jest zawsze trudniej, bo żyjemy teraz w takiej rzeczywistości bardzo zmiennego prawa. I trudno jest, musimy zachować dużą ostrożność, żeby nie narazić ani siebie, ani swojego partnera na jakieś nieprzewidziane skutki, na przykład finansowe, podjętych wspólnie działań. Więc tutaj musimy zachować ostrożność i jeszcze chwilę poczekać. Zobaczymy, gdzie znajdzie się Uniwersytet Gdański, gdzie znajdzie się Politechnika Gdańska i do tego będziemy dopasowywać możliwe formy współpracy.
Czy myśli pan tutaj o jakichś wspólnych kierunkach?
Tak. Takie rozmowy nieoficjalne, co prawda, ale prowadzimy z panem dziekanem Sadowskim od dłuższego czasu. Myślimy, próbujemy, ale zastanawiamy się. Widzimy duży potencjał na przykład w stworzeniu elitarnego kierunku fizyka. Zobaczymy, jak to będzie mogło przebiegać z punktu widzenia finansów. Tak? Na razie się do tego przymierzamy. Jest potencjał, są duże chęci, wiele osób jest trzymanych tu już w blokach, chciałoby takie tematy realizować, ale musimy jeszcze chwilkę się wstrzymać. Zobaczymy, co nam przyniesie nowa rzeczywistość finansowa.
Mówił pan o współpracy, ale czy istnieje też konkurencja między pana wydziałem a wydziałami Politechniki?
Oczywiście. To znaczy to jest... Ja się bardzo cieszę, że mogę współpracować z takimi ludźmi jak na przykład pan dziekan Sadowski, ponieważ mamy bardzo podobny sposób patrzenia na wiele spraw. Oczywiście element konkurencyjny zawsze jest i będzie. Stwierdziliśmy, że konkurencja oczywiście musi być, ale ona nie musi zabijać. Konkurencja może też budować i tam, gdzie są elementy takiej współpracy, która może zbudować obu partnerów, to temu należy się poświęcić, a nie jakby prowadzić wyłącznie działania, które byłyby negatywne dla tej drugiej strony. Znaczy, to zawsze tak będzie, prawda, że zawsze będziemy się licytować, kto ma lepszych pracowników, kto ma lepszych studentów, kto gdzie pracuje po tych studiach i tak dalej, ale z drugiej strony możemy i prowadzimy zresztą i wspólne badania naukowe, i wspólne projekty naukowe piszemy, i wspólnie profitujemy z takich działań i uważam, że to są obszary, w których ten potencjał jest wykorzystywany dużo lepiej. I w ogóle wydaje mi się, że to może być bardzo dobry przykład na to, że żeby Wybrzeże jako region liczyło się bardziej, znacznie bardziej w skali kraju, żebyśmy mogli mieć naukę i dydaktykę na poziomie najlepszych polskich uczelni, to musimy naprawdę współpracować ściślej. Musimy współpracować głębiej, musimy tworzyć wspólne projekty badawcze i pewnie wspólne kierunki po to, żeby jakąś przeciwwagę taką dla takich bardziej może markowych w tej chwili uniwersytetów w Polsce jednak wypracować.
Pewnie tym jednym z pól konkurencji jest pozyskanie dobrych absolwentów z liceum, którzy by byli dobrzy w matematyce, fizyce, informatyce. A wiem, że tych jest niewielu, jak już pan mówił przy okazji informatyki.
Tak, rynek jest płytki.
Jak by pan przekonywał absolwentów, maturzystów, że przyszli na Uniwersytet Gdański, a nie na Politechnikę?
Przede wszystkim uważam, że mamy bezsporną przewagę nad Politechniką, jeśli chodzi o osobowości naukowe w zakresie fizyki, z całą pewnością, i także w zakresie matematyki. I tutaj wystarczy, żeby to nie było gołosłowne, wymienić panów profesorów Ryszarda Chorodeckiego i Marka Żukowskiego, którzy są laureatami licznych nagród, ale może powiem tej najważniejszej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, obaj. Bardzo rzadko przyznawanej przecież nagrody przyznawanej od ponad 20 lat, ale jeśli się popatrzy na cały uniwersytet, to jest jedynych dwóch ludzi, którzy taką nagrodę otrzymali z jakiejkolwiek dziedziny. Jeśli się patrzy na Politechnikę, to tam takiej osoby nie ma. Mało tego, te osoby wykształciły własne doskonałe szkoły. Przykładem takiej osoby jest pan profesor Michał Chorodecki, syn Ryszarda Chorodeckiego, który ma najwięcej cytowań przecież w Uniwersytecie Gdańskim. i prace no, całej tej szkoły no, są cytowane bardzo wiele razy. Jeśli się popatrzy na indeks Hirsza Uniwersytetu Gdańskiego, który wynosi w tej chwili około 110, to 30% do tego indeksu wnoszą fizycy. Fizycy kwantowi głównie tutaj. I to jest przecież mała grupka ludzi. To jest 20 osób. Jeśli to odnieść do skali całego uniwersytetu, to widać, jak te osoby są wydajne, jaką mają pozycję. Ta pozycja jest zresztą nie tylko lokalna i nie tylko krajowa, ale też i europejska, bo i te osoby mają również nagrody rangi europejskiej.
Wspomniał pan o tym, że to są osoby z fizyki kwantowej.
Tak.
Jeżeli ktoś się zdecyduje studiować ten kierunek, co on później może, na co może liczyć? Czy to będzie tylko nauka, czy też jakieś praktyczne znaczenie?
Wchodzimy w obszar pewnych niewiadomych, dlatego że fizyka kwantowa to też dosyć szerokie pojęcie. Ta dziedzina fizyki kwantowej, która jest w tej chwili na topie i którą uprawiają i profesorowie Chrodeccy, profesor Żykowski i liczna grupa uczniów, już wybitnych, bardzo młodych naukowców, nazywa się informacją kwantową. To jest interdyscyplinarna dziedzina, która przedyfundowała też zresztą do Instytutu Informatyki u nas już skutecznie i też jest w tym instytucie osadzona. Z tą dziedziną wiążą się nie tylko zagadki takie naukowe, filozoficzne i o takim ogólnym poznawczym charakterze, ale też i wielkie oczekiwania i nadzieje związane z kryptografią kwantową, czyli stworzeniem kluczy o bardzo wysokim stopniu odporności na włamania, znacznie większym niż wszelkie możliwe klasyczne znane do tej pory. Wiążą się też oczywiście pewne nadzieje związane z utworzeniem komputera kwantowego, co jest na pewno znacznie bardziej odległą przyszłością, ale nieraz nas zaskakiwała szybko zmieniająca się rzeczywistość. Na pewno po takiej szkole, jaką się odbiera u panów profesorów Chorodeckiego, Żukowskiego, czy ich uczniów, można znaleźć pracę nie tylko u nas, ale naprawdę w bardzo renomowanych jednostkach, także światowych, europejskich. Zresztą widać to po karierach uczniów, tychże profesorów, którzy pełnią bardzo ważne funkcje poza krajem, świetnie się sprawują w różnych krajach na całym świecie jako doskonali naukowcy, a także już i dyrektorzy swoich instytutów.
Czy to, że w Gdańsku powstała Agencja Kosmiczna, czy oni to mogą liczyć w tym kierunku też na jakąś karierę?
Nie chcę powiedzieć, że jestem dość sceptyczny, ale cały czas oczekuję na pewne skutki działalności tej agencji. My generalnie jako wydział jesteśmy w mniejszym stopniu zainteresowani może pracami tej agencji, na razie przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że na fizyce specjalność astrofizyka jest szczątkowa. To jest generalnie problem uczenia astronomii, astrofizyki w kraju. Jest to bardzo nieliczna grupa ludzi i ta specjalność, nie wiem, czy ostała się może na dwóch czy trzech, w trzech miejscach w kraju, to są pojedyncze osoby. W związku z tym organizowanie tutaj na rybku jest problematyczne. No i specjalistów też nie mamy wielu. Mamy w tej chwili tylko jednego specjalistę z tej dziedziny w całej tej grupie. W związku z tym oczywiście przypatrujemy się tym pracom, bo trzeba też sobie zdawać sprawę, że praca agencji, takiej polskiej agencji kosmicznej, to nie tylko praca związana z kosmosem, nie tylko praca związana z astrofizyką, ale może, a nawet pewnie przede wszystkim z wysokimi technologiami kosmicznymi, ze specjalnymi materiałami. Więc przypatrujemy się temu, ale nie jest to jakby w tej chwili nasz priorytet w sensie poznawczym. My idziemy w troszkę inną stronę, ale oczywiście jesteśmy otwarci. Jeśli tam by się znalazło jakieś miejsce dla osób, które mogłyby tam nawiązać jakąś ciekawą współpracę, no to oczywiście z przyjemnością będziemy w tym uczestniczyć.
Zapraszam teraz na chwilę muzyki i wracamy po przerwie.
Prosto w serce zabija. burza i łudzi. Gorzka i zimna, gdy się ze snu budzi. Miłość wyśniona, zazdrości kochanka i z tęsknoty kona wywołuje wojny z tęsknoty kona. Miłość wyśniona.
Godzina dziekańska.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Bojarski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz kierownik Zakładu Spektroskopii Molekularnej. Panie profesorze, co to jest w ogóle spektroskopia molekularna?
No tak, może to brzmi rzeczywiście w sposób skomplikowany, no zresztą takie jest na dobrą sprawę. To jest taka dziedzina wiedzy, która zajmuje się badaniem cząsteczek. To jest dziedzina interdyscyplinarna, zlokalizowana pomiędzy fizyką, chemią, w coraz większym stopniu biologią, a także może nawet nanomedycyną. Więc taka międzydziedzinowa jakaś działeczka. Natomiast mój rodowód jest oczywiście fizyczny. Ja odebrałem wykształcenie fizyczne, jako jestem fizykiem. I to decyduje o pewnym sposobie patrzenia na problemy, z którymi się stykamy. Spektroskopia to w zasadzie można powiedzieć zespół metod, którymi operujemy tutaj, pod tym się kryjemy. My operujemy metodami głównie optycznymi, czyli metodami luminescencyjnymi, absorpcyjnymi. Wykorzystujemy różnego rodzaju własności światła do tego, żeby badać różnego rodzaju cząsteczki, różnego rodzaju molekuły i badać oddziaływania między nimi. No i także w związku z tym pewnego rodzaju materiały, z które te cząsteczki mogą tworzyć i materiały o takim charakterze, może czasem nawet istotnym dla optyki, dla fotowoltaiki, dla pewnych zastosowań biomedycznych.
Czy to było obiektem pana zainteresowań, nie wiem, już w liceum? Kiedy te takie podstawy fizyki się naprawdę poznaje, bo tam w podstawówce to nie za bardzo w tej chwili.
W podstawówce oczywiście ja sobie nie zdawałem prawie z niczego sprawy, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że mam ojca, który jest profesorem, fizykiem i od którego, który zawsze był moim mistrzem, to znaczy zawsze przez to wiedziałem więcej, bo rozmawialiśmy. Generalnie uważam, że rozmowa z ludźmi mądrymi jest i ciekawa, i jest bardzo efektywną metodą pobierania nauki różnego rodzaju. Oczywiście i własne czytanie, i własne lektury, i własna ciężka praca, i chodzenie na wykłady. To wszystko jest bardzo ważne. ale rozmowa w cztery oczy i daje pewnego rodzaju wizję, kształtuje pewnego rodzaju wizję. Na początku to jest oczywiście nieświadome, na początku to jest zbieranie pewnego rodzaju informacji. Potem zaczyna się myślenie o pewnych mechanizmach, o związkach przyczynowo-skutkowych. I to się rozwija no właśnie do jakiejś wizji, do własnego poglądu, do własnego sposobu patrzenia na to, co nas otacza, poprzez pryzmat tego, co się wie, albo co się wydaje, że się wie.
Czyli rozumiem, że pana nakierowało jak gdyby związki rodzinne, tak. To, że pana...
Tak, tradycje rodzinne.
No dobra, a ktoś, kto nie ma tych tradycji rodzinnych, jakie ma szanse na to, żeby zostać fizykiem przy obecnym systemie edukacji?
Niewielkie. Niewielkie niestety, ponieważ liczba godzin w szkołach poświęcanych fizyce jest niewielka. I w dodatku często jak się kończy szkołę, to tej fizyki już się nie ma w tej szkole. I w związku z tym to jest coś takiego jak pewnego rodzaju zapomniany przedmiot, głęboko ukryty w szafie. Nie pamięta się, że on istnieje. Nie pamięta się, czemu to służy, do czego to może doprowadzić. A to piękny przedmiot, bo jak się popatrzy na spektakularne eksperymenty, których jest za mało niestety w szkołach, to od tych eksperymentów powinno się zacząć rozumienie świata, który nas otacza. I tego rozumienia jest po prostu za mało. Myślę, że ludzie, którzy rozumieją, chcieliby zrozumieć podstawy działania świata, to dla nich fizyka będzie ciekawa. Jeżeli przekonają się o tym podczas wykonywania różnego rodzaju eksperymentów w szkole, czy na uniwersytecie, czy w innej szkole wyższej na przykład, bo przecież podczas dni otwartych, czy różnego rodzaju zajęć fakultatywnych, takie eksperymenty się przeprowadza, to ta fizyka będzie ciekawa, bo będziemy sobie zadawać pytania, będziemy chcieli zrozumieć więcej niż kolorowe obrazki, które zobaczymy na ekranie, na przykład w wyniku doświadczeń optycznych chociażby.
Czy osoby, które przychodzą na pana wydział, mogą liczyć, powiedzmy jeszcze nawet przed egzaminami, na jakąś pomoc, na jakieś zajęcia fakultatywne, które pomogłyby im?
O tak, my właściwie tak, co tydzień w piątki mamy od lat wykłady prowadzimy wykłady, różnego rodzaju pokazy dla uczniów szkół średnich. Mamy podpisane umowy z kilkunastoma zapewne już w tej chwili szkołami. Trochę się pogubiłem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest 12 czy 15, musiałbym to sprawdzić, ale z wieloma szkołami mamy podpisane umowy, w ramach których czy to nasi pracownicy jeżdżą z pokazami, z wykładami do szkół, nie tylko z Trójmiasta zresztą, czy ci uczniowie przybywają też do nas, zwiedzają nasze pracownie, tam mogą zobaczyć czy mikroskop elektronowy, czy inne urządzenia, które są niedostępne przecież z uwagi na koszt czy brak ich rozpowszechnienia w takim bliskim środowisku szkolnym. Więc tak, oczywiście mamy dobrą współpracę i staramy się wypatrywać też takich uczniów zdolnych podczas tych spotkań. Inną sprawą jest rzecz jasna to, ilu z nich przyjdzie na fizykę na Uniwersytet Gdański, bo tutaj cel tych spotkań to nie jest pozyskiwanie bezpośrednio na rybku, to jest raczej pewnego rodzaju misja społeczna, która związana jest z aktywizowaniem myślenia o naukach ścisłych, o fizyce, o tym, żeby uświadomić takim młodym ludziom, że to jest po prostu potrzebne i że to jest najzwyczajniej ciekawe, że warto sobie zadawać podstawowe pytania.
Mówił pan o obecnych autorytetach, którzy są na pana wydziale. Kiedy pan przyszedł, zaczął studiować fizykę, kto dla pana był takim guru?
Moim guru naukowym był profesor Kawski, u którego zresztą przebiegła cała moja kariera naukowa od pracy magisterskiej poprzez doktorat. No i właściwie można powiedzieć, że jestem spadkobiercą chyba jednym z ostatnich uczniów profesora. Większość tych najlepszych wyjechała za granicę i już nie wróciła do kraju. Ja się jakby ostałem tutaj, już na miejscu wróciłem i kontynuuję w szerokim sensie te badania, które zainicjował profesor. Ale oczywiście podczas tych studiów zetknąłem się z wieloma bardzo ciekawymi osobowościami, które miały na mnie wpływ i to były osoby... No, zetknąłem się już z Markiem Żukowskim na przykład, który prowadził ze mną zajęcia jeszcze jako magister. I pamiętam go jako niezwykle barwną postać z tamtego czasu, bardzo kolorową, bardzo taką odbiegającą, bardzo nieschematyczną, bardzo ciekawym spojrzeniem na naukę i taką osobą, która była niezwykle otwarta. Bardzo dobrze pamiętam też profesora Ryszarda Chorodeckiego, do którego grupy zapisałem się jako jedna z nielicznych osób, ponieważ te zajęcia miały opinię niezwykle trudnych i wymagających. I więcej to tak wyglądało, że w jednej grupie było 20 kilka osób, a w grupie pana profesora Ryszarda Chorodeckiego były 3 osoby, ja byłem jedną z tych 3 osób. I muszę uczciwie powiedzieć, że na tych zajęciach nauczyłem się niezwykle dużo. Właśnie dlatego pewnie, że było nas mało, ale też dlatego, że profesor, wtedy doktor Chorodecki, podszedł do obowiązku, do misji dydaktycznej niezwykle poważnie. I większość moich zajęć spędziłem przy tablicy, rozwiązując wieloma metodami różnego rodzaju zagadnienia z zakresu mechaniki kwantowej. No dało mi to bardzo dużo. Tak? No, czułem, z jednej strony grały tutaj moje ambicje osobiste dużą rolę, że chciałem no, jakby sprostać tym oczekiwaniom. Z drugiej strony chciałem też no, pokazać się w oczach prowadzącego, że ja jestem, prawda, no... najlepszy, prawda, w tej, nie tylko w tej małej grupce, ale że w ogóle no, warto na mnie w jakiś sposób postawić. No, wiele było tych osobowości. No, naprawdę zajęcia bywały bardzo ciekawe. Może trudno jest tu wymieniać wszystkich. No, był pan profesor Fiutak, też, który organizował Instytut Fizyki Teoretycznej. To była bardzo ciekawa postać. Wiele osób naprawdę, z którymi się zetknąłem, bardzo ciekawie prowadziło zajęcia i zachęciło mnie dalej do studiowania fizyki.
A co sprawiło, że zainteresował się pan akurat spektroskopią molekularną?
Po części to były tradycje rodzinne również, ponieważ spektroskopia molekularna towarzyszyła mi chyba już od wczesnego liceum. Chodziłem wtedy na Politechnikę Gdańską na różnego rodzaju spotkania, ale też chodziłem od razu do zakładu badawczego, którym kierował mój ojciec i starałem się pracować przy aparaturze. Wydawało mi się też, że to jest taka dziedzina właśnie z pewnym potencjałem, że jest ciekawa, że łączy fizykę i chemię, że wykorzystując metody fizyczne można czegoś dowiedzieć się z innej dziedziny niż fizyka. To też było ciekawe.
A w tej chwili prowadzone badania w tej dziedzinie, które pan uważa za najbardziej interesujące, obiecujące?
Dzisiaj bym powiedział, że troszeczkę mój zakład ma nieadekwatną nazwę, bo oczywiście to wszystko, co robimy, jest spektroskopią molekularną, ale chyba już bardziej zastosowaniami jednak w dziedzinie nowoczesnych materiałów, a także jakieś takich zjawisk no, w pewnych specyficznych układach o jakimś znaczeniu praktycznym. Także czy to właśnie takie materiały, które są zorientowane pod fotowoltaikę, czy przede wszystkim chyba pod badania takie biosensoryczne. I wydaje mi się, że cały środek ciężkości badań spektroskopii molekularnej, on się przeniósł z fizyki i jest taki, nie jest ściśle zdefiniowany. To wszystko zależy, zakład spektroskopii molekularnej dzisiaj mógłby powstać zapewne i na wydziałach fizycznych, ale być może nawet częściej na wydziałach chemii, czy na wydziałach takich biologii, czy nawet nanomedycyny.
Właśnie czytając pana tutaj dorobek naukowy, zwróciłem uwagę, że tam też są jakieś medyczne wątki w tych badaniach. Czyli to była biochemia też by pod to podchodzi.
Tak. Zresztą ja pierwszy mój długi staż naukowy to odbyłem jeszcze w zasadzie w Instytucie Biofizyki na Uniwersytecie w Bremie, ale później drugi w Stanach Zjednoczonych odbyłem już w Instytucie Biochemii. Potem byłem we Włoszech w Instytucie Biochemii Protein. I można powiedzieć, że jako fizyk zwiedzałem różne miejsca, ale zawsze był ten przedrostek bio, czyli była ta interdyscyplinarność w tle.
Jak wypada porównanie laboratoriów na uczelniach właśnie w Stanach, we Włoszech z polskimi?
Nieźle. To znaczy powiedziałbym, że to się bardzo zmieniło w ciągu ostatniej dekady. My oczywiście nadal jesteśmy biedniejsi, ale z reguły w wielu takich aspektach aparaturowych nie ustępujemy. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy mniej więcej tyle, ile dobre laboratoria europejskie. Większym problemem niż posiadanie aparatury są raczej środki na jej utrzymanie. I to jest generalnie problem, myślę, polskich laboratoriów. Bo problemy serwisu, problemy utrzymania tego w ciągłym ruchu, no to są poważne pieniądze i tutaj z tym bywa kłopot.
Czy są prowadzone jakieś takie badania na zlecenie firm, które by potrzebowały właśnie nowych rozwiązań z tego zakresu? Albo na przykład jakieś międzynarodowe, nie, wspólne?
Tak, międzynarodowe, wspólne jak najbardziej. Mamy, no ja współpracuję bardzo mocno z panem profesorem Gryczyńskim, który jest w tej chwili zlokalizowany w Teksasie. Jest absolutnie światowa klasa naukowa, ma wspólne prace z dwoma laureatami Nagród Nobla. Chociażby to świadczy o tej klasie naukowej. I to są badania takie właśnie, mamy zresztą wspólny grant również i prowadzimy tutaj takie badania, które są zorientowane na biosensing tak zwany, czyli wykrywanie różnego rodzaju molekuł aktywnych biologicznie, na przykład w bardzo małym stężeniu, poprzez metody optyczne, które rozwijamy wspólnie. Tak można powiedzieć. W tym celu konstruujemy tak zwane platformy plazmoniczne. To są takie, jakbym miał to opisać, jak to wygląda, to są różnego rodzaju takie szkiełka, na które napyla się nanowarstwy metali szlachetnych albo nanowysepki tych metali. I dzięki oddziaływaniom takich nanocząstek o specjalnych własnościach z molekułami, które badamy, dochodzi do bardziej efektywnego na przykład świecenia tych cząsteczek i możliwości zbierania takiego sygnału bardzo efektywnego i w związku z tym możemy ten sygnał rejestrować i wiedzieć, że te cząsteczki są i jakie mają własności często również i gdzie są zlokalizowane.
Jak by pan zachęcił licealistów do zainteresowania się fizyką?
Jeśli ktoś jest ciekaw świata, a nie wątpię, że ciekawe świata są przede wszystkim osoby młode, jeśli chciałyby poznać, czy spróbować poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania, które człowiek sobie w życiu zadaje, to fizyka jest taką dziedziną, którą warto studiować, bo tam się te pytania zadaje i się próbuje nieustannie na nie odpowiadać. Do tych odpowiedzi formułuje się kolejne pytania, bardziej szczegółowe i w ten sposób ten świat staramy się coraz lepiej sobie w głowie poukładać. Czyli to mogą być pytania oczywiście o takie zupełnie fundamentalne, skąd się wzięliśmy w sensie świata, o ewolucję wszechświata, ale też w takiej bardzo małej skali o to, jak wygląda świat atomów, jak wygląda świat cząsteczek, jak wygląda świat cząstek elementarnych. Dlaczego jesteśmy w stanie na przykład wytwarzać pewnego rodzaju też produkty, takie jak na przykład lasery, dlaczego jesteśmy w stanie, jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie tak zmieniać rzeczywistość na etapie bardzo małych obiektów, która pozwala nam świat tych dużych obiektów, z którym na co dzień obcujemy, jak to pozwala ten świat modyfikować, jak to pozwala na ten świat wpływać. I u zarania tego wszystkiego jest fizyka, a potem są technologie. To nie jest tak, że technologie biorą się znikąd. Technologie biorą się z nauk podstawowych. Z fizyki, z języka, którym jest matematyka, z metod, różnego rodzaju metod przybliżonych, z rozwijania tych metod do aplikacji, czyli informatyka. Z tego wszystkiego bierze się współczesny status naszej cywilizacji. I jeśli chce się zadawać tego typu pytania i może mieć jakiś wpływ na ten rozwój, nawet nieduży, na kierunek tego rozwoju, to warto się zainteresować fizyką.
A co robi fizyk w czasie wolnym?
To zależy, czy to jest pytanie osobiste.
Osobiste.
Fizyk w czasie wolnym gra w piłkę, gra w ping-ponga, bywał piwowarem.
Czy gra w ping-ponga ma związek z cząsteczkami i reakcjami?
Nie. To jest zainteresowanie, które wyniosłem jeszcze z dzieciństwa. Potem z takich stałych zainteresowań, które jakby już miałem pewnego rodzaju relaksu, który ten ping-pong mi zapewniał. Czytanie różnego rodzaju ciekawych książek, spacery, rozmowy z dzieckiem również. Wiele, wiele naprawdę bardzo...
Też o fizyce?
I nie tylko. To znaczy, grawitowanie na tematy fizyczne nie jest łatwe z własnym dzieckiem. Myślę, że w ogóle rozmowa taka, zachęcanie do takich rozmów na temat tego, co się w życiu robi z dzieckiem, jest bardzo specyficzne. To nie jest proste zadanie, ale widzę chyba takie bardziej zainteresowanie u mojego dziecka związane z informatyką póki co, więc dość typowe, mam wrażenie. A ta fizyka, ta matematyka gdzieś temu towarzyszy. Także może na wszystko może musi mieć swój czas.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany Piotr Bojarski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz kierownik Zakładu Spektroskopii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Godzina dziekańska.